Dzień dobry, witamy serdecznie. To jest nagrany podcast. Ostatni
Halo
w tym roku.
Halo Infinity to gówno.
Dzień dobry. Żegnamy w ostatnim podcaście tego roku.
Pana
Trzymajcie
Pawła
się. Tak, żebyście mieli dobre święta i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Postanowiłem
się
zrobić coś inaczej. Postanowiłem zrobić coś inaczej i zacząłem z grubej rury.
Za dużo Kotarskiego książek naczytałeś chyba.
Czemu?
No bo wszystko teraz robi inaczej.
Fajne, no. Jeśli chcecie też robić rzeczy inaczej, to inaczej alt.pl, tak? Andrzejku, to jest dobra strona?
To ty mi powiedz, bo ja nie wiem.
To jest odcinek sponsorowany, żartuję, ale to
to jest odcinek sponsorowany przez naszych patronów.
Tak.
Którym warto być.
Oczywiście, ale inaczej alt.pl działa jakby co, także nie ma
problemu. Tak, co to wszystko hula, spoko jest.
To witajcie wszyscy serdecznie, oczywiście w 38 odcinku nagranego. Ten mój taki skit, taki mój na początku, który zrobiłem, to było właśnie w ramach takiego małego rozpędzenia, rozkręcenia, po prostu rozgrzania atmosfery. Jednym z dzisiejszych, słuchajcie, żeby było jasne, ja siedzę tutaj przed wami i zjadłem przed chwilą dwie paczki chipsów, w sensie w ciągu ostatnich trzech godzin zjadłem...
To jest dla was poświęcenie.
Strasznie, po prostu nie wiem, no jestem na jakimś takim sugar rush albo coś takiego.
No, nie dziwię się.
W każdym razie, witajcie wszyscy serdecznie, jednym z dzisiejszych tematów właśnie będzie Halo Infinity, czy Infinitea.
I wiecie co fajnie, bo myślę, że dzisiejszy odcinek będzie w miarę wyrównany, jeżeli chodzi o dwie konsole. Tak, tylko dorzucam od siebie.
Myślisz?
Tak myślę, bo bardzo żeśmy się zxboxowali, więc dzisiaj troszeczkę przeniesiemy szale, ale ważne jest to, że opowiemy trochę o jednej i o drugiej.
Okej. Okay. To ja chciałbym powiedzieć tylko, chciałbym zacząć odnośnie Halo, chciałbym powiedzieć tak. Andrzej nas tutaj w redakcji namawiał, mówi tak, spróbujmy, zobaczmy, Halo to jednak Halo, w trakcie w ogóle, kiedy jakby nie podobało mi się i wyzywałem różne, Andrzeja głównie generalnie, to Andrzej do mnie powiedział, że co, Rzeszku, nie podoba ci się, to jest na Xboxie przecież główny tytuł.
I chciałem najważniejszy powiedzieć, tytuł w historii tak, Xboxa, to prawda, którego jesteś wyznawcą.
Nie, i chciałem powiedzieć, że Halo to gumwo w mojej opinii, nie bawiłem
Czyli
się dobrze.
Tylko PlayStation, teraz
tylko,
już orzech jest
tylko PlayStation. Tylko PlayStation i tytuły tytularne, tytułowe PlayStation, czyli teraz akurat oglądałem Spider-Man Into the Spider-Verse, co uważam, że oczywiście Spider-Man Miles Morales najlepsza gra, tylko to warto grać.
Oczywiście.
Nie. Szkoda, że jeszcze nie odpaliłeś ani na sekundę, ale już wiesz to.
Nie mam, nawet nie mam Milesa Moralesa.
Mam tego poprzednie. Na sekundę.
Oczywiście, ale wiesz, opinie nie muszą być coś, nieważne. W każdym razie dzwonię, żeby ci powiedzieć, Andrzejku, że i wam też, że to Halo to mnie naprawdę, tak już bez żartów, no nie przekonało do
ja
siebie.
Ja może zacznę od początku. Możemy od początku, poczekaj jeszcze chwileczkę, poczekaj, bo ty się rozpędzasz już, byś wszystkich bił po twarzy.
Był 2001 rok.
Tak, nie, zacznijmy od tego, że musimy tutaj zrobić kilka, musi być wstęp, żeby ludzie wiedzieli skąd ta opinia, bo to jest istotne. Po pierwsze, nie zagrałeś ani sekundy w kampanię jednoosobową.
Broń Boże.
Ja też nie.
Nawet... Dobrze, oczywiście.
Andrzej
ja
zagrał?
Też nie.
Dobrze. Nie. Więc, czyli w tej ocenie absolutnie odcinamy kampanię jednoosobową,
ale, wiesz,
która podobno
tak
jest
oceniać...
niezła.
To tak jakby oceniać Call of Duty na podstawie kampanii, a nie na podstawie tego, jaki jest multiplayer.
No jest to możliwa ocena, bo na przykład Black Opsy mi się bardzo podobały w kampanii.
Ja rozumiem, oczywiście. No, jakby, ale generalnie chodzi o to, że ja nie kupuję Call of Duty po to, czy nie gram w Call of Duty po to, żeby się skupić na historii, tylko żeby w tym multiplayerze tłuc, żeby
Widzisz?
Zabijać.
A pierwsze dwa Modern Warfare, trzy Modern Warfare kupiłem tylko i wyłącznie dla kampanii i nie zagrałem sekundy w multiplayera.
No ja nawet w jedynkę Modern Warfare spędziłem jakoś nieporównywalnie więcej czasu w online niż w kampanii. Chociaż kampanię oczywiście przeszedłem.
No i okej, okay, ale to jest ważna informacja dla osób, które nas słuchają, żeby wiedzieli, że naprawdę oceniamy tylko część multiplayerową. Zagraliśmy w kilka trybów, które tam Andrzej nam polecał. było tak. Capture the Flag. Ja zagrałem Capture the Flag. Tak.
Z Wojtą graliśmy. Orzech zagrał 4 mecze, jakby co.
Tak.
I mniej więcej po pierwszych 30 sekundach pierwszego meczu chciałem zrobić rage quita. I po tych 4 meczach, żeby też było jasne, usunąłem grę z konsoli. Ale ja powiem dlaczego.
Czekaj, no to jest koniec wstępu Wojta?
Mojego tak.
Bo ja chciałem tylko powiedzieć taki wstęp ze swojej strony, że ja faktycznie chłopaków namawiałem już od zeszłego roku, jak jeszcze były plany xboxowe, że Halo jak wyjdzie, bo wtedy jeszcze miało wyjść rok temu. W Halo jak wyjdzie, to zagrajmy w to, bo ja grałem jak byłem młody i było to spoko doświadczenie.
Zabajtla grał.
Chętnie o tym opowiem, o swojej historii z Halo, trochę w kontekście Halo, ale zacznijmy od grubych koni, od grubych ryb i od grubych baranów, czyli od tego najnowszego.
Ja powiem dlaczego. Jeśli lubicie Quake'a albo Duma, który polega głównie na tym, że wszystko wokół was wybucha z wami włącznie, to jest to gra dla was. Ja nawet w Call of Duty, grając w trybie hardcore, Nuketown 24/7, uważam, że jest 1000 razy więcej strategii i spokoju niż w tym Halo. Tam nic mnie nie ciągnęło. Mechanika mnie denerwowała. Don't even get me fucking started jak się jeździ tymi pierdolonymi samochodami. To jest dramat. To było najgorsze... A grałem w GTA 4. To było najgorsze sterowanie samochodami, jakie istnieje i ktokolwiek mógł kiedykolwiek wymyślić. Że to jest niegrywalne w ogóle. I Wojtek, nie powiesz mi, że tak nie jest.
Znaczy ja się w końcu później nauczyłem, żeby było jasne.
Tak. Ja też przywiozłem Wojta i da się.
Jest to możliwe, ale zgadzam się, że jeżeli chodzi o intuicyjność sterowania pojazdem...
Czy to jest zrobione tak źle specjalnie przez CDPR? Specjalnie wypuścili to przed premierą? Nie, o co chodzi? Dlaczego to jest takie gówniane?
Znaczy, wiesz, prawda jest taka, że Halo pojawia się w bardzo nietypowym momencie na rynku gier. W takim sensie, że przynajmniej dla nas.
Z 10 lat za późno, Imo.
Naszej ekipy, która już rozegrała bardzo, bardzo, bardzo wiele godzin w innych grach multiplayer. I teraz inne gry multiplayerowe, sterowanie pojazdami mają po prostu w miarę standardowe. To już się utarło, że jeździ się tak i tak, że gaz dodajesz jednym z tych cyngli, czy tam jak to się tam nazywa w tym padzie?
Spustów.
Właśnie, że spustem się daje gaz, drugim się hamuje i tak dalej, w Forzie się tak jeździ, w Apexie też bardzo podobnie, bo tam dodali jakieś tam pojazdy w międzyczasie, w Call of Duty też się bardzo podobnie jeździ, więc to sterowanie znamy, ono jest dla nas naturalne i wtedy przychodzi Halo, które nagle zmienia trochę. Robi inaczej.
Robi to, co je zawsze robiło.
Właśnie, i o to chodzi, że jakby Halo poszło po prostu ścieżką, hej, jestem kolejną częścią Halo, robimy tak jak Halo. Więc ludzie, którzy, dobra, będę już mówił Halo, bo mi mózg trochę się lasuje od tego. Ludzie, którzy grali w Halo od lat, nie będą zdziwieni i będą się czuli jak w domu i dla nich to jest naturalne. Ale dla innych, którzy chcieliby spróbować Halo, tak jak my zrobiliśmy, to jest naprawdę bardzo trudne mentalnie do przeżycia, że tak dziwnie się steruje tymi pojazdami, ale też generalnie dziwnie się trochę gra. Ale to, może to Orzech jeszcze będzie kontynuował, to się wetnę.
Są jeszcze dwie, tak, jakby to, co mi się podoba bardzo w Halo, może zacznijmy od tego, to jest ten pad, który można kupić sobie, że jest zielony z Halo Edition.
Naprawdę myślałem, że jakiś element gry ci się spodoba.
I bardzo mi się podoba grafika ewidentnie next-genowa.
Też bym nie przesadzał akurat.
Tak, też bym nie szalał
To uwaga, specjalnie wszedłem sobie, żeby zobaczyć, że ludzie mówią, że to miała być gra, która miała pokazać moc, w sensie to miała być show. Tu, Andrzejku, na internecie stoi napisane, bo ja weszłem w internet wczoraj, bo mam dużo screenshotów z Halo, bo się śmiałem. I już wejdę. W Wikipedii jest napisane coś takiego. W Wikipedii, to jest bardzo dobre źródło.
No najlepsze.
Gdzie jest, kuźwa, napisane? Final game would be a visual showcase. Czy to jest visual showcase jakikolwiek?
Według no jest.
On jest, on wygląda okej, okay, ale czy wygląda jak gra czy taka to jest, w pełni nowej generacji? Tego bym nie powiedział. Na pewno Forza jest bliżej, w sensie oczywiście. Wygląda lepiej, mam wrażenie.
No, ale to wiecie, wyścigi.
Ja wiem, że to są inne, oczywiście, że tak. To są zupełnie inne gatunki, inna gra, inaczej patrzysz na rzeczy, bo wiesz, jeżeli grasz w grę multiplayer, to naprawdę ta grafika i tak schodzi na drugi plan. Umówmy się. To nie jest najważniejsza rzecz na świecie. No, chyba, że zobaczymy kiedyś grę, która jak ludzie wrzucali screeny z tego dema matrixowego, który po prostu naprawdę wyglądał wow, no to jak tak będą gry wyglądać, to wtedy będziemy mogli mówić, okej, dobra, jesteśmy w ogóle w nowym świecie. Natomiast no Halo jest takie, no jest akceptowalne, działa szybko, nie ma żadnych klatkarzy, wiesz, no jak na grę jest solidna, no. I wiesz, tak.
Na pewno nie porównując... ma tego dramatu, co było, wiecie, był taki moment, gdzie ten memiczny potwór, co taki wielki goryl, nie? Się wszyscy śmiali, że to Halo jest takie strasznie niedorobione. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego, znaczy, taki screen.
Znaczy tak, goryl, w sensie taki ogry jakby, tak?
No, ogry, goryl, coś takiego. No, faktycznie wyglądał fatalnie. Trzeba przyznać, że przez dwa lata, i zresztą ja widziałem filmiki porównujące, że te dwa lata to szlifierką tam ostro jeździli chłopaki i dziewczyny i widać to, nie? Ale ja też mam absolutnie stwierdzenie, że to jest taka grafika na takie 8,5, może bym powiedział, na 10.
Ale wystarczająca dla multi absolutnie. W zupełności. Jakby tam nic można, więcej nie trzeba. No,
tryb jakości ma 60 klatek, to dla mnie nie ma nic do gadania.
To tak po prostu chciałem powiedzieć, że mechanicznie ta gra mi się nie podoba. To zupełnie do mnie nie przemawia. Jestem przyzwyczajony raczej do... W sensie całe swoje dorosłe życie gram raczej w gry w stylu PUBG, czy Warzone, czy Fortnite. I intencjonalnie uciekałem od gier takich jak Call of Duty. Rzuciłem go tak, żeby, wiecie, lay low, nie? Przeszedł tak low-key, żeby się nikt nie zorientował. Uciekałem intencjonalnie od takich gier jak Doom, Quake, czy chociażby Counter-Strike, bo po prostu liniowość tej rozgrywki mnie tam zupełnie nie bawi. To, że to jest zawsze taka sama plansza, zawsze tak samo wyglądająca i jest bardzo mała i jest ich bardzo skończona liczba, to coś było, co by do mnie przemawiało. Mi się bardzo podoba.
Wiele przecież tych map, no, ale tak zwanych. No,
na przykład z 7, nie? Takich turniejowych, które są istotne, czy coś takiego. Pewnie Włożone, tak. Czy w Fortnite, czy gdziekolwiek. Po pierwsze, to ta mapa się zaczęła zmieniać, to też jest w ogóle nowa rzecz, ale nawet jak się nie zmieniała, to mapa w Warzone jest kosmicznie ogromna. No,
to też porównujesz Battle Royale
dokładnie,
do...
No. Oczywiście, no jakby to porównuje...
No, jak masz porównanie Black Opsów, to też masz mikromapki.
Mhm. One są, ale mam wrażenie, że one i tak są dużo większe niż te, które spotykaliśmy w... znaczy, nie wszystkie oczywiście, bo Capture the Flag miały dużo większe te mapy niż taki tryb na początku deathmatchowy zwykły. No ale jakoś do mnie przemawiają. I ja też zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, bo ten Fortnite, który już przerzuciłem, to on, w Fortnite'a gram ewidentnie mało, a to chyba dlatego, że ja chyba nie lubię gier, które są futurystyczne. W sensie, tak samo mi nie podszedł, był kiedyś taki Call of Duty Infinity War. Tak? To się nazywało? Coś takiego?
Chyba coś takiego. Ten, co Kevin Spacey był w kampanii, nie?
Tak. Nie podoba mi się to, że w tym w kosmosie...
Advanced Warfare się nazywa.
A, mogło to być. Infinity War to oczywiście to jest studio. Avengers.
Tak, studio, które robi
Infinity
Call of Duty.
War... To Avengersi, Infinity Ward to jest studio, więc żadne z nich nie jest grą Call of Duty.
Tak, ale ja powiedziałem akurat Infinity Ward, czyli pomyliłem film z tytułem gry Call of Duty. I ja mi się to nie podobało. Ja lubię, jak gra jest osadzona w jakimś takim, że tak powiem, w rzeczywistości, gdzie ja fizykę jestem w stanie dość mocno przewidzieć, nie? Ta fizyka jest przewidywalna w PUBG czy w Warzone. Tutaj nie jest i trochę mi to tak nie podoba, się nie lubię, dlatego chyba też mam problem z Apexem.
Czy wiesz, ona jest przewidywalna, ale jest totalnie odmienna od tego, do czego jesteś przyzwyczajony, nie?
Mhm. Bo, no tak.
Bo ja myślę, że jeśli ktoś nie grał w Halo, a tutaj teraz słucha tej rozmowy, to powinien zrozumieć, że największą różnicą jest to, że jak mamy klasyczną strzelaninę, to w Halo potrzebujecie dużo więcej zwykle strzałów. No. Oczywiście z wyjątkami typu snajperka, w głowę jeden strzał i tak dalej, to wiadomo, ale na standardowych broniach trzeba się naprawdę wpakować trochę tych kul w swojego przeciwnika, zanim mu pęknie tarcza i dopiero wtedy celujemy w głowę, bo to też jest specyfika tej gry, że pierwsze strzały, nieważne gdzie spadają, mają tę samą moc, dopiero pod koniec te strzały w głowę są kluczowe. I I w Halo jest właśnie to, że trzeba tych kulek troszeczkę więcej w przeciwnika włożyć i przez to cała mechanika gry opiera się na tym, że trzeba być cały czas w ruchu. Opanowanie skakania odpowiedniego, wykorzystania jakichś tam grawitacyjnych punktów, nawigowania mapy, znajomości mapy jest absolutnie kluczowe do tego, żeby w Halo robić cokolwiek sensownego. I ja do tego nie jestem też super przyzwyczajony, ale no widać na przykład było to też pod tym kątem, że jak graliśmy kilka tych meczów, to wiadomo, orzech mnie w Call of Duty jest dużo lepszy niż ja. Jest dużo lepszy i to nie ma opcji. A w Halo, przez to, że nie był przyzwyczajony, miał gorsze wyniki niż ja. Nie były to dużo gorsze wyniki, bo jest lepszy w strzelaniny, ale mimo wszystko nie byłeś aż tak oswojony w całej mechaniki, co które
potwierdzam.
Mi były...
Na te cztery mecze był przynajmniej jeden, w którym byłem ewidentnie dużo gorszy niż ty.
No tak, ale to wiesz, prawda jest taka, że Halo jako gra jest naprawdę solidna i te tryby deathmatchowe i tak dalej, to ona jest bardzo dobra w tym, co robi. W sensie, gdyby w Halo był tryb Battle Royale, byłoby nam łatwiej trochę porównać te dwa światy. Prawdopodobnie nadal by przegrało w starciu z Battle Royalami, które już są na rynku od wielu lat i jakby wprowadzają nowe rzeczy, bla, 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 bla. Ale no, bardzo trudno jest porównywać właśnie grę, w której jest czysty deathmatch, czysty capture the flag, czyli jakby tryby sprzed wielu lat. I to jest to, o czym ja często powtarzam, że mój mózg i jakby moje doświadczenie gracza wyszło już z tych gier. Wiecie, ja już z nich w pewnym sensie wyrosłem i one nie dają mi takiego fanu, jakie dają mi gry typu Battle Royale.
To są chipsy solone. Takie zwykłe chipsy solone.
Zjem, no, ale czy jest super? No nie do końca.
Ale jakbyś zjadł na przykład takie dwie paczki paprykowych.
To dla mnie są paprykowe, takie klasyczne, zwykłe.
No, też prawda.
Ale to były takie z pieca, a drugie to były na czosy.
W sensie,
nie mówię o swojej historii. Bo to było obrzydliwe. Ale no, tak.
No tak, ale ja po prostu mam poczucie też, że wbrew pozorom, bo kiedyś miałem takie wrażenie, że nie wiem, w Counter-Strike'u istotne jest to, z kim się gra w drużynie, chociaż cały czas się nad tym zastanawiam, bo e-sportowcy na przykład, drużyny tworzą w taki sposób, że każdy jest w czymś dobry. Nie? Mam świetnego snajpera, świetnego gracza, który jest na froncie i tam ostrzeliwuje i tak dalej. Mają świetnego ziomka, który biega, kurde, inny dobrze rzuca granatami.
A drugi jest po prostu bogaty, żeby ich wszystkich sponsorować.
Na przykład, nie? Jakby oczywiście, że tak. Natomiast w samej grze mam wrażenie, że to, czy dana drużyna wygra, no to jest suma ich skilli, nie? I oni się oczywiście komunikują ze sobą, ale prawda jest taka, że wszystko jest skupione na skillu tego jednego konkretnego gracza. I że inni nie zawsze są w stanie, znaczy może to przekombinowuję trochę, ale takie mam poczucie, że w grach typu Battle Royale, czy takich, w których mapa jest duża, musimy się poruszać jakoś sensownie i ta komunikacja między nami jest naprawdę istotna. Skąd padają strzały, gdzie kogo widzieliśmy, tutaj oznaczamy ludzi i tak dalej, bo jest na to też czas. Bo w deathmatchu nie ma czasu na oznaczanie za bardzo, bo rzeczywiście w Halo też jest oznaczanie przeciwników.
Jest? Nie odkryłem jakby co.
I chyba jest, bo mi się wydawało, że coś przypadkowo nacisnąłem i tam mi się coś pojawiło.
Jak krzykniesz, że po lewej.
To mi się wydaje, że nie ma.
Nie, jeżeli nie ma w ogóle, to może mam zresetowany mózg, nie wiem co się stało, ale miałem poczucie, że chyba mi się udało nacisnąć jakiś jeden z przycisków, który sprawił, że oznaczyłem kogoś na mapie, ale nie chcę w to brnąć, bo może też za krótko grałem, żeby być pewnym. Natomiast te wszystkie gry, o których mówię, które są dla mnie dzisiaj grami, które mi dają zabawy dużo, polegają na tym, że my gramy razem jako drużyna i faktycznie jakby razem się wspieramy, że to, czy my jesteśmy dobrzy razem, wcale nie jest zawsze sumą tego, jaki kto ma skill, bo może być tak, że ktoś kogoś zauważył i dobrze oznaczył. I to sprawiło, że my żeśmy wykonali odpowiednie
albo
akcje.
Uleczył kogoś i tak dalej.
Uleczył kogoś. Właśnie to, że możemy robić dużo więcej rzeczy niż tylko biegać i strzelać i rzucać granatami i skakać, nie? I jakby to sprawia, że te gry są ciekawe, że są wciągające, że mimo tego, że właśnie przez wiele, wiele miesięcy jest jedna mapa, którą poznajemy jakby też przez te wszystkie miesiące, już później znamy jak własne mieszkanie, ale to nadal daje fan i nadal mimo powtarzalności każdy mecz jest inny i każdy mecz wywołuje w nas jakieś tam inne emocje, a Deathmatch... I to też się odnosi, w moim przypadku przynajmniej, do Black Ops.
Call of Duty.
Do Call of Duty Black Ops. W sensie, no oczywiście możemy przyjść, zagrać kilka meczy szybkich, pach, i jakby, nie wiem, poćwiczyć strzelanie, celność, sprawdzić, jakie bronie się dobrze sprawdzają i tak dalej.
Mieć satysfakcję ze swoich killi i tak dalej, no.
Oczywiście, no bo tam te wyniki są, wiesz, to 10-krotnie większe niż w Battle Royale, czy tam uważone w jakimkolwiek trybie, jaki by nie był. I po prostu, no, to oczywiście fajnie, ale... Znowu, to nie jest ten sam fan dla mnie i Battle Royale są u mnie na najwyższym poziomie i deathmatche i takie krótkie mecze niżej i tu nadal Black Opsy wygrywają z Halo, z Halo, ze względu na to, że chyba to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. W sensie, że ja już znam na wylot sterowanie, jak postać się obraca, wiem czego się spodziewać i tyle. A Halo jest dla mnie zupełnie czymś nowym, a grając w to mam poczucie, że to jest coś bardzo starego. Mhm.
Żeby oddać cesarzowi co cesarskie, jest też tak, że nowe
że
Halo...
Halo zostało ogłoszone na przykład przez Polygon, trzecią najlepszą grą 2021 roku.
I ono jest bardzo dobrze przyjęte przez Halo graczy. Mhm. I trzeba przyznać, że jeśli o to chodzi, to dowozi fajnie rzeczy, które obiecuje i za które ludzie je lubią.
Ja na przykład największy... ufam, że tak jest. Jasne.
Największy problem z Halo mam taki, że ja mam poczucie, że ja nie czuję za bardzo ciężaru broni. Jedyna broń, która tak jakby czułem jej moc, to był miecz taki taki on jest świetny, taki. Ale taki młot, młot to jest tak. Druga
młot
broń,
to jak piznie, która... to po prostu.
Tak, to ja zrobiłem triple killa z samochodu, jak uderzyłem w młot.
To była fajna akcja, to jedno z fajniejszych.
Samobójstwo, ale właśnie jak jest taki miecz, który jest taki bardzo, on się zużywa, ale jest się po prostu, on od jednego uderzenia zabija przeciwnika, nawet jak się go od przodu dziabnie, to jest coś, co czuje jego potęgę. Ale w zwykłe bronie, czy tam pistolety, czy karabiny, to ja mam wrażenie, że one raz, że za mało dla mnie dają huku, a dwa, że uderzanie w przeciwnika jest dla mnie zbyt mało intensywnym doznaniem. W Call of Duty mam coś takiego, że jak trafię tego przeciwnika, to jakby mam wrażenie, że on faktycznie cierpi na tych strzałach. A tutaj ten moment, o którym wspominałem, że tych strzałów trzeba trochę więcej wsadzić, mam wrażenie, że u mnie jest o nich o 20% za dużo, żebym ja się pełni cieszył z tej gry, szczególnie po przyzwyczajeniu już z Call of Duty, bo kiedyś, wiecie, dla mnie kiedyś Halo to był złoty standard gier
oczywiście,
multiplayerowych,
ale
i nic więcej nie istniało.
Kiedyś wszystkie gry multiplayerowe polegały na tym samym, w sensie, że to były deathmatche, to były Capture the Flag, wszystkie te tryby znaliśmy, małe mapy, kilka z nich, wiesz, granaty, skakanie. I
jakby... Dobra, idę na długą, na dedaście.
No na przykład, to CS i tak dalej. I rzeczywiście tak było, tak wyglądało granie multiplayerowe i ja absolutnie rozumiem, że to jest ten golden standard, w którym Halo było też świetne.
No właśnie to jest jeszcze rzecz, którą chciałem poruszyć bardziej w drugiej części odcinka, ale no z racji tego, że w ogóle to jest wyjątkowy moment, bo tak naprawdę Halo wychodzi w 20. rocznicę pierwszego Halo, które było absolutnie kluczową grą i z okazji zresztą, że to jest 20-lecie i Halo, i Xboxa, bo Xbox wyszedł w listopadzie 2001 roku, pierwszy, to drugi odcinek w serii dokumentalnej 6-odcinkowej poświęconej historii Xboxa, która jest dostępna na kanale Xboxa i chętnie o niej trochę więcej opowiem, ale właśnie powiem wam w kontekście Halo, że pół odcinka jest poświęcony tylko i wyłącznie produkcji Halo, bo to była gra, która tak naprawdę uratowała dupę całemu projektowi Xbox. Oni mieli na niej, to była też ciekawa sytuacja, bo na E3, kiedy jeszcze E3 było popularną i ważną konferencją grową i była tak naprawdę wyrocznią tego, co się dzieje w świecie gamingowym, to w maju 2001 roku to hype'owane Halo miało olbrzymie problemy z fizyką postaci i klatkarzem typu tam, wiecie, no w strzelaninie były dropy poniżej tam kilkanaście klatek. Te postaci jakoś tak strasznie lagowały, muliły. No i oni wtedy zrobili totalny crunch na ostatnie pół roku i wyszlifowali Halo na taki poziom, że ja sam pamiętam, że ja wtedy jeszcze jak kupowałem PSX Extreme, Xbox wydawał mi się PC-tem w przebraniu i jakimś nie konsolą, o czym też jest fragment poświęcony w tym dokumencie, to patrzę i mówię, jakaś strzelanina dostała 9,5. Okej, to coś się dzieje, coś fajnego się dzieje. No i faktycznie sukces Halo sprawił, że raz, że ta gra stała się kultowa i to w ogóle było śmieszne, bo ta gra jeszcze wtedy nie miała oficjalnie swojego multiplayera, więc tak naprawdę kampanią i trybem LAN-owym, czyli tym przeniesieniem czasów pecetowych, gdzie oni się tam łączyli po Ethernecie i cztery konsole. Świetny jest w ogóle ten fragment, gdzie oni pokazywali, jak ludzie mieli zaproszenie, weź swój telewizor, weź swoją konsolę i swój kontroler, widzimy się tu i tu. Tak. I były takie zaproszenia na turnieje LAN-owe.
Za mocno.
Ale no Halo pierwsze, powiem tak, że ono do dzisiaj w remasterze, czyli w Halo Master Chief Collection jest zjadliwe. Ja wam powiem, że w międzyczasie, jak graliśmy w Infinite i ja sam sobie pogrywałem, to ja w międzyczasie sobie dla przyjemności własnej włączałem pierwsze Halo, bo to jest właśnie coś dlatego dla mnie takiego, że tam czułem po prostu tą broń. Ten pistolet, klasyczny pistolet Halo, to jest broń, którą ja wiem, że ona strzela, jaki ona zadaje damage, co trzeba z nią robić. To jest coś takiego, co faktycznie było dla mnie interesujące, ta grafika i w ogóle mam wrażenie, że poza grafiką mechaniki nie zmieniły się prawie w ogóle.
Mhm. Dobrze czy źle?
I widzisz, jeśli jesteś fanem systemu, to pewnie spoko. I w ogóle dlatego też jeszcze chciałem powiedzieć o tym kontekście historycznym, bo na to zwraca uwagę dokument i o tym warto pamiętać. Halo, nawet jak nam się już dzisiaj nie podoba, to powinniśmy złożyć mu olbrzymi hołd dzięki temu, że to była rzecz, która przeniosła pecetowy gatunek, czyli strzelaniny pierwszoosobowe, na konsolę, pokazała sterowanie, które jest sensowne na dwóch gałkach, na spustach. I możemy teraz psioczyć na przedziwne sterowanie samochodami i mogło to wyewoluować. Niemniej jednak mechaniki z pierwszego Halo nie zestarzały się za bardzo i są stosowane przez Call of Duty, wszystkie Apexy.
Jasne, że tak.
I tak dalej. I bez tej gry dzisiaj nie byłoby naszego fanu z Warzona i wszystkich Fortnite'ów i tak dalej. To też warto o tym pamiętać, że Bungie wtedy pokazało złoty standard tego, jak powinna wyglądać kontrola i precyzja strzelaniki na padzie, gdzie tak naprawdę to granie było równorzędne, czy grasz na myszce, czy na padzie i dało się tak samo bawić dobrze.
To absolutnie, ja się z tym zgadzam i też oddaję hołd Halo jako grze, która no po prostu zaczęła piękny rozdział w strzelankach konsolowych tak naprawdę. No,
tak, i pomyślcie sobie, jaki to jest super ważny gatunek dla konsol, który kiedyś był obcy dla konsol.
No, to prawda, to prawda.
Andrzejku, no dobra, ale to powiedz ty, podoba ci się? Chcesz dograć? Będziesz do tego wracał regularnie?
Odinstalowałem coś... Halo.
Okej.
Okay. No, znaczy, jeden ale z powodów
tylko dlatego,
jest takie...
że jest mało miejsca na dysku po prostu.
To na pewno, ale... na pewno jest tak, że samemu nie za bardzo chce mi się w to grać. Elementy, których wspominał Wojt, czyli granie drużynowe, jest takie, że faktycznie to, ta gra drużynowa jest mocno ograniczona, ale jest tam ten element, że jak się trzymasz w kupie i masz przemyślane ruchy, i to też my pamiętajcie, że mówimy z perspektywy ludzi, którzy liznęli dosłownie tego Halo, ja?
Jasne.
Infinite mam, jak to się czyta, Wojt?
Infinite,
mam 2,5 godziny przegrane, więc to nie jest za bardzo dużo, ale z drugiej strony na Halo Master Chief Collection mam 20,5 godziny, więc to już pokazuje, że trochę w tego, to Halo pograłem i faktycznie wolę Warzona nawet, chociaż z drugiej strony ja nie gram w żadną strzelaninę samemu, a paradoksalnie jest tak, że bym miał wybrać jedną, którą miałbym zagrać bez was, czy tam bez ekipy, z którą gramy, to byłoby to Halo. Mhm. Mimo wszystko, bo chyba jest mi najbliższe, ale też mam niezdrowy sentyment po dwójce, trójce i tak dalej, ale może w Black Opsy bym pograł sam, ale nie robię tego praktycznie nigdy. W Warzone, w Battle Royale to już zapomnij, w Apexa też nie. Więc to jest na zasadzie takiej, że ja wiem, że wy nie będziecie grać, no to ja też nie będę raczej w to grał. Może te Halo mi czasem wraca na dysk, ale faktycznie to, co mówicie, ja rozumiem, że ja też nie wolę bardziej realistyczne gry. Nie do końca podoba mi się ten podejście do broni, cały w ogóle właśnie szybkość tych meczów, bo są na przykład takie mecze, które mnie strasznie denerwują, gdzie moja średnia życie jest 20 sekund, bo ja tak szybko umieram, bo matchmaking wrzuca mnie do meczu, albo jest drużyna, która, nie wiem, musimy zrobić 50 fragów, to wygrywa 50-14. I oczywiście matchmaking w każdej strzelanince może się nie udać w poszczególnych sytuacjach. Mam wrażenie, że Halo robi to gorzej niż Call of Duty na przykład, że te
może jest
są
jeszcze
zwykle...
wcześniej?
Ale to w tamtych starych ci, też są... miałem podobnie.
A, okej, okay. Bo wiesz, czasem jest orzech, tak, że jest taki początek gry, nie? Że jakby ci super
że
gracze
mają te same
no,
poziomy jak
jasne,
tak.
Jasne.
Ale na przykład kiedyś z Orzecha namówiłem na dwa meczyki w Halo, to stare, chyba w Halo 2. No to trafiliśmy na mapę, gdzie ja samemu, tak mi trochę było głupio pod tym kątem, że chciałem przekonać Orzecha do Halo, a dostaliśmy dosłownie mecz, gdzie oni wygrali z nami 50-12.
No okej.
Okay. Znaczy, to wyglądało w taki sposób, że my się respiliśmy i od razu umieraliśmy.
Tak, tak,
i to wcale nie dlatego, że oni kampili, tylko po prostu byli tak dobrzy w bieganie i strzelanie i skakanie, że nasza rozgrywka kończyła się za szybko, bo oni wiedzieli, gdzie my będziemy się respić za
znaczy,
którym
wiesz,
razem.
Wiesz, respienie jest takie dość ten randomowe, niemniej jednak jak już nas znaleźli, to nie było przebacz, nie? I to akurat też mam wrażenie, że w Halo dość często się zdarza, ale są takie właśnie na przykład mecze, które graliśmy nawet razem, czyli te większe drużyny, to ja pod koniec już miałem takie doświadczenie, gdzie to jest moja największa przyjemność z grania konsolowego w strzelaninki, czyli czuję swoją kompetencję, bo było coś takiego, że graliśmy tam do 100 fragów. Ja właśnie znalazłem ten miecz i było tak, że przegrywaliśmy chyba tam 2 fragami. Ja zabiłem 2 ludzi naraz i później jeszcze dobiłem z 5 kolejnych i wygraliśmy mecz 2 fragami, zresztą Wojt, ty zrobiłeś ostatniego, to ja miałem poczucie takie, że nie dość, że w końcówce wpłynąłem na te losy, tak, to jeszcze tak. Nie byłem beznadziejny i taki poczułem naturalny flow do tego i myślę, że po prostu nie ma to jak setki godzin przegranych w takie multiplayer, ale totalnie was rozumiem, że nie chce wam się tego robić. Naprawdę rozumiem to, ale też rozumiem wszystkich fanów tej gry.
Tak, no to po prostu to nie jest tak, że to jest zła gra, tylko to jest tak,
ale
że...
Ale po prostu są lepsze. I to jest,
dla nas jest... już dzisiaj są takie, które dają więcej fanu z różnych powodów. No, moje główne powody to właśnie to, że w innych grach po prostu można robić więcej rzeczy. Na przykład przypomnę sobie, nie wiem,
podnoszenie
czy...
Podnoszenie broni, jest, w sensie te bronie są... Wszystkie takie same w Halo, nie?
Nie są.
No
może
nie,
znaczy,
nie, no.
Ja znalazłem inne.
4 mecze.
Ale chodzi o to, że jest dużo większy variety gierek, w sensie broni na przykład w Warzone, nie? W sensie tam jest tak, że możesz znaleźć 30 takich samych broni różniących się delikatnie dodatkami. Dodatki nie istnieją w Halo. Po prostu masz bronie, których jest tam X, No i...
Wiesz, to też jest plus i minus, bo ja na przykład pamiętam, że w Apexie nauczenie się tych wszystkich broni, dodatków i tak dalej, ja do dzisiaj nie czuję za bardzo, co daje mi kolba, co daje mi coś tam jakiegoś takiego. To też jest przekomplikowanie takich sytuacji, też może być problematyczne. Ja na przykład w Battle Royale'u przez wiele godzin wważony miałem problem, że ja nie wiem, co ja chcę, czego ja szukam. Mhm. A w Halo przynajmniej masz ten broń twoja standardowa, podstawowa jest w miarę okej. I to jest na zasadzie takiej, że i znowu to z perspektywy człowieka, który już trochę więcej pograł, jak podnosiłeś bronie takie randomowe, to tam nie wiem, strzelał igłami czy coś w tym stylu, to ona się nie za bardzo wiele będzie różniła od tego, co masz podstawowego. Tam są poukrywane albo pokazujące się akurat w Infinity'cie są takie bronie, to one się odradzają co kilkadziesiąt sekund i można je zebrać. To są bronie, tak, które warto to robić.
Miałem snajperkę przez chwilę.
No tak.
No, snajperka w Halo jest mocną bronią, tylko znowu, no pewnie musiałbyś tam chwilę pograć. Nie?
No, zabiłem parę osób nawet, ale no...
No to mi się teraz przypomniało, że jak mówiłem o tym, że każdy ma trochę inną rolę w Battle Royale'ach i można się odnaleźć właśnie nie tylko dobrze strzelając, to przypomniało mi się o Battlefieldzie 4. Mhm. I w Battlefieldzie 4 i tu muszę oddać EA, że wpadli na taki pomysł. Była taka apka, którą można było zainstalować na iPadzie. Nazywała się Commander Mode i chodziło o to, że mogłeś ze swoimi ziomeczkami nadal być w drużynie, odpalając iPada, tylko że ty miałeś po prostu na iPadzie całą mapę odpaloną. Tak jakbyś miał mini mapę, ale odpaloną na całym iPadzie. I mogłeś wydawać rozkazy swojemu zespołowi i samemu zaznaczać palcem, jakby w którym miejscu są strzały i tak dalej, bo to też na mapie się pojawiało. Czyli taki commander mode właśnie, że jesteś dowódcą oddziału, ale patrzysz na Battlefield troszeczkę z innej perspektywy. Bardzo fajny pomysł. Nie sprawdziło to się ostatecznie, bo już nie wspierają w ogóle tego i w tych nowym Battlefieldzie w ogóle tego nie ma. Więc no,
szkoda, bo fajny pomysł.
Jakby zamysł genialny uważam, no tylko widocznie po prostu no, ludzie woleli normalnie grać w grę zamiast wiesz, tracić czas teoretycznie na bycie taką rolą wspierającą, ale z drugiej strony, jak ktoś nie może faktycznie usiąść przy konsoli, to też jest częścią tej drużyny, więc naprawdę uważam, że to był świetny pomysł. Ciekawy jestem, czy kiedyś jeszcze któryś twórca gier wymyśli coś podobnego i będziemy mogli spróbować gry troszeczkę z innej perspektywy, bo uważam, że to naprawdę był fajny pomysł. No, ale zobaczymy. Ale taka ciekawostka. Potrzebujesz 1024x600 minimum rozdzielczość tabletu, żeby to odpalić. Tak.
Ile?
1024x600 pikseli. To jest minimum, minimum. Dla Androidów. No. iPad 2 i w górę. Także wiesz, to było trochę czasu temu rzeczywiście. Właśnie.
Ale koncept bardzo fajny przynajmniej.
Halo dużo lepiej się sprawdza pod względem graficznym i pod względem dopracowania gry niż Battlefield 2042. Tak, tylko chciałem rzucić jakby tak na koniec, żeby Halo nie czuło się tak bardzo obrażone przez nas.
Szkoda w ogóle tak, by the way.
No, co ci szkoda? Tego Battlefielda.
To Battlefielda.
Ja nie wypowiem się, bo nie zagrałem ćwierć sekundy w żadnego multiplayera ani w jedną część w historii.
No to nie, to niestety ten nowy, no niespecjalnie. Czy wy chcecie dla odbitki, a chociaż tak myślę, że może zostawię swój temat na dogrywkę, bo Andrzej chciał opowiedzieć jeszcze o tym serialu dokumentalnym, prawda?
Tak, no tak, chciałem powiedzieć i przede wszystkim chciałbym zachęcić wszystkich fanów gier konsolowych do tego, żeby poświęcili mu 40 minut na odcinek razy 6, to jest według podatku bardzo Rzecha dużo. To jest 14 godzin. Tygodni, a według normalnego liczenia to jest około 5 godzin, które warto zainwestować, bo mam wrażenie też, że ta historia Xboxa jest chyba najmniej znaną ze wszystkich konsolowych, bo mam, znaczy to znowu poczucie jakiejś bańkowatości, ale wydaje mi się, że początki genezy PlayStation od tego, że mieli mieć robić interes z Nintendo i Nintendo pokazało im środkowy palec i stwierdzili, robimy swoją konsolę i od tego wyszła najlepsza, największa marka konsolowa, która bije tylko wszystkie rekordy, to sprzedaży konsol, czy PlayStation 2, czy PlayStation 4. Nintendo to samo, że jest klasyka walki z Sega, wcześniej Hegemon, wcześniej jeszcze producent kart i jakiś tam twist po kilku, dwóch mniej udanych konsolach na Nintendo Wii, które przekonało wszystkich tak naprawdę, no może nie wszystkich, ale też doszło do niegraczy totalnych, czyli pierwszy raz w historii na taką skalę udało się zaprosić wasze babcie i wujków do wspólnej gry, nawet chociaż przez chwilę na Wii Sporcie czy coś w tym stylu.
To w ogóle szacuneczek dla Nintendo, że im się to udało. Niesamowita rzecz, to prawda.
No właśnie i na przykład kontynuując ten wątek, bo on jest też poruszony i mam wrażenie, że nie jest poruszony tak wprost, ja sobie go połączyłem w głowie tak jakby, bo oni wspomnieli o tym właśnie sukcesie Nintendo Wii przez momencik i wkrótce później powiedzieli o Kinectie jako projekcie tym pod koniec życia 360 i tym flagowym pomyśle na Xbox One, czyli twoja konsola, dostajesz ją zawsze w zestawie z kamerką do ruchu i ta konsola ma być centrum domowej rozrywki, centrum multimediów.
Tak jest.
I teraz tak, wydaje mi się, że to jest bezpośrednia inspiracja Wii, w sensie, że skoro udało się zaprosić do grania niegraczy, to teraz my zrobimy z Xboxa po prostu rzecz multimedialną. I tak naprawdę Microsoft się nie bardzo pomylił w tym kontekście, że Netflix jest super popularny. Netflix był dostępny nawet na Xboxie 360, z tego co pamiętam, można było oglądać Netflixa i zresztą był jeden fragmencik, dużo jest tam właśnie smaczków, chociażby pod tym kątem, że Xbox 360, szczególnie popularny w Ameryce, był takim kroczkiem milowym do popularyzacji Netflixa jako usługi streamingowej, nie? Że tam no był
oni
dostęp.
Wychodzili wtedy ze sprzedawania DVD,
tak,
nie?
Dokładnie tak, z tych wysyłek DVD, więc to jest taki...
Co też jest niesamowite, by the way, no ale...
To jest w ogóle twist tej firmy, nie? Która miała niezłą renomę na DVD, dostarczanie DVD i zrobić... Tak, masz umierający biznes i można się łapać tam, wiecie, jak GameSpoty i tak dalej, wszystkiego, co się da, żeby utrzymać się na powierzchni. Oni nie dość, że złapali, to jeszcze tak za gardło wzięli wszystkich, że no to jest niesamowite.
Ale stary, druga strona, u nas też mamy taki przykład, InPost. Przypomnę, listy z dokładanymi blaszkami, żeby obejść ustawę. A dzisiaj już w ogóle się listami nie zajmują, tylko jakby tak cały biznes to paczkomaty i kurierzy, nie?
No, to też prawda, że InPost jest tutaj ciekawym przykładem. Ale właśnie w kontekście tego Kinecta i Wii, rzeczywiście... Ja się totalnie teraz z perspektywy czasu łatwo nam się śmiać, że o Boże, zrobiliście konsolę, którą, zresztą to było na tej zasadzie, że oni pokazali zapowiedź tej, czym będzie Xbox One i gry zostały zepchnięte na sam koniec prezentacji, na taki mały skraweczek, że oni wcześniej mówili o tym, jak będzie można telewizję oglądać, media strumieniowe i tak dalej. I gracze mówili, co daliście nam po prostu po mordzie? Gdzie są gry? Gdzie są na tej konsoli gry? Jeszcze języczkiem uwagi całej sprawy i tak naprawdę gwoździem do trumny tej konsoli. I jak się okazało z tego dokumentu, nawet zagrażające istnieniu całej marki Xboxa, była ta słynna cena $500, której wcześniej podobny błąd popełniło PlayStation przy PlayStation 3, czyli konsole zrobili za drogą i przez to Xbox 360 był tak popularną konsolą, bo Xbox 360 ze wszystkich Xboxów jest zdecydowanie najlepiej sprzedawalną do tej pory Xboxem.
No i patrz, nie nauczyli się na błędach swoich przeciwników.
Ale widzisz, chcieli się nauczyć na sukcesie swoich innych przeciwników, nie? Więc to jest też fajnie właśnie w tym dokumencie pokazuje, że... łatwo się wszystko super łatwo ocenia z perspektywy czasu I jakby im wyszła ta platforma multimediowa, no tak, że no. Xbox stałby się i grasz, i masz Netflixa, i masz YouTube'a w jednym, i mogło być to tak, że sprzedaliby 200 milionów tych konsol, bo ludzie by sobie kupili tak jak kiedyś PlayStation 2, żeby mieć DVD playera, nie? No, no zresztą tak, PlayStation 2 było u mnie pierwszym DVD playerem w domu, jakby co. To ja byłem jednym z tych.
U mnie PlayStation 4 pierwszy player Blu-rayów.
A to ja miałem trójkę do Blu-rayów.
Znaczy ja też miałem trójkę PlayStation.
No ale to właśnie, co jest najciekawsze w tym kontekście, że to ewidentnie jest tak, że Xbox maczał palce w produkcji dokumentu Microsoft. Ja się trochę spodziewałem takiej laurki, wiecie, korporacyjnej.
No tak, oczywiście. No i jak, ale mamy super konsolę.
Tak, że tutaj to był sukces, patrz, to było, nam dało to.
To. Ale teraz jak super mamy w ogóle.
I oczywiście tych elementów chwalenia się jest sporo, ale jest bardzo dużo, w ogóle super dużo jest zakulisowych, pokazanych operacji, jak tak naprawdę czwórka pasjonatów gier doprowadziła wewnątrz Microsoftu do takiej oddolnej rewolucji, żeby dojść na sam czubeczek i zainteresować Billa Gatesa tym pomysłem, gdzie na początku on... Dzisiaj Bill Gates nam się kojarzy z dwiema rzeczami. Albo, że jest...
Śmiercionki.
Tak, śmiercionki. Albo, że jest filantropem, który tam rozdaje kasę i robi dużo dobrego, jest takim miłym, uśmiechniętym gościem.
Dobry duch Bill.
Tak, on jest pokazany tam jako furiat, który jest po prostu, ma krótkie nerwy i albo coś się udaje, albo coś się nie udaje. I on tam te historie spotkań, których kurwił na tych wszystkich producentów Xboxa, że to w ogóle nie ma sensu, czy wy chcecie rozbić tę firmę, przecież my jesteśmy znani z software'u, będziemy robić jakiś hardware, będziemy konkurować z jakimiś tam gigantami. Zresztą wątek Xbox, chcemy wejść na rynek konsol. Jakie jest pierwsze myślenie? Może kupimy Nintendo.
No tak, no jasne.
To jest to skala myślenia, nie działania. Dokładnie. I z drugiej strony to być może istnieje świat, w którym Nintendo by się było na tyle zdesperowane, akurat byli na tyle mocnej pozycji i cały czas są, że mogli sobie takiemu partnerowi odmówić.
Ale tam jeszcze polityczne pewnie rozgrywki, nie, no Amerykanom to się nie sprzedamy i tak dalej, że lepiej z nich doić kasę.
Zresztą Sega miała podobny kontekst, że żarły się bardzo oddziały japoński, amerykański. Z dokumentu dowiecie się między innymi tego, że do Microsoftu i Xboxa przyszedł Rockstar i powiedzieli, ej, mamy taką grę, która kiedyś była w 2D, chcielibyśmy ją przenieść w 3D, może ją weźmiecie. I oni wstydzili, to raczej się nie da zrobić fajnie w 3D. I ta gra została czasowym ekskluzywem na PlayStation 2. I zmieniła całą historię gier 20 lat temu.
No, prawda.
Mówisz oczywiście o Diablo.
To wiadomo.
Tak, tak, tak.
Rzut izometryczny.
Ale widzicie, odrzucili takiego ekskluzywa, którego by mieli na start i mieliby taki start z Halo i z GTA 3, no. Że wszyscy by zbierali szczęki. Pomyślcie sobie w ogóle, że tytuł startowy, grom najlepszą na Xboxa w historii był jej tytuł startowy. A my teraz czekamy na jakieś ochłapy gier w tej generacji pod tym kątem. Nie no, ale to do czego chciałem tylko dojść w tym dokumencie całym Microsoftowym, że ja się spodziewałem dużo więcej laurek, oni bardzo dużo skupili się na genezie powstania i na wszystkich fuck-upach, które zrobili. Osobny odcinek nazywa się Red Rings of Death. I wyceniając na 1,1 miliarda dolarów program naprawczy. Oni mówili, że no mieli sytuacje takie, że jednemu klientowi 4 konsole odsyłali. Ja jestem osobistym survivorem Red Rings of Death, bo moja konsola dostała. Ja jej odesłałem. I to w ogóle też pokazywało, że jednak Microsoft to jest firma z zasięgiem i z rozmachem. Po prostu przysłali kartonik, wyślij na tę konsolę i za tam tydzień czy dwa dostaniesz z powrotem. I oni się tak faktycznie, oni powiedzieli to, że to było kluczowe, żeby się zaopiekować tymi graczami. Z drugiej strony też dla nich, i to oczywista jest sprawa, że to, że jesteś nahypowany na swoją grę, na swoją konsolę i musisz czekać tydzień zakichany, a ty chcesz grać teraz w tym momencie, a musisz czekać nie ze swojej winy, było takim poważnym, poważnym zgrzytem, jeśli chodzi o super popularny i wielki sukces, jakim był Xbox 360. I tych fuck-upów właśnie ten Kinect dodawany w oryginale, za duży trochę pad w pierwszym Xboxie. Naprawdę tych rzeczy jest trochę, są pokazane i fajne strony, no chociażby właśnie Phila Spencera, który jest teraz tak naprawdę twarzą Xboxa, jeśli chodzi o obecną generację i to, że jego pojawienie się też było fundamentalne dla uratowania Xboxa po wpadce Xbox One, cały Game Pass i tak dalej. Chociaż temu są poświęcone dosłownie urywki w porównaniu do tego, jak na przykład powstawał pierwszy Xbox. Więc ja tej historii w dużej mierze nie znałem. Na pewno spoko jest to, że z racji tego, że robił to Microsoft przy produkcji współpracy z Microsoftem, największe szychy pojawiły się poza Billem Gatesem, ale tak naprawdę wszyscy ojcowie Xboxa po kolei, nawet ciekawa była występ i moim zdaniem to szapopa dla tego człowieka, bo osoba, która była personalnie twarzą pomysłu, żeby robimy Xbox One jako multimedialną konsolę, też się pojawiła w tym dokumencie. Mm-hmm. Mógł się schować, nie było problemu, już nie pracuje w Microsoftie, ale faktycznie opowiedział, jak to wyglądało z jego perspektywy. Mm-hmm. Jednak jestem takim symbolem tej porażki, więc równie dobrze nie musiał tego robić. Więc fajnie, dokument jest dostępny za darmo i myślę, że na 20-lecie Xboxa.
A gdzie to w ogóle jest ten dokument dostępny? Andrzejku, możesz jeszcze raz to powiedzieć?
Na kanale Xboxa.
Na kanale Xboxa nazywa się to Power On, ma 6 odcinków.
Znaczy, tak jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jest tam pokazanych dużo fuck-upów i tego, co nie poszło, to myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, w którym miejscu dzisiaj stoi Microsoft. Mhm. Że oni nie boją się tego, no bo przecież wszyscy wiedzieli, to było w mediach, no to nie da się tego zamieść też pod dywan, więc równie dobrze i bardzo dorośle możesz po prostu o tym pogadać, nie? Bo tak naprawdę to właśnie z tych wszystkich fuck-upów oni mogą wyciągnąć najlepsze lekcje na przyszłość i też nieprzypadkowo Series X wygląda tak, jak wygląda. Nie ma żadnych dodatków, żadnych kamerek, srerek. Jest jedno wyjście HDMI do monitora czy tam telewizora i to wystarczy, bo okazuje się, że konsola do gier ma być konsolą do gier i tak zrobili. I to się sprawdza. No, ewidentnie sprzedaż idzie bardzo dobrze. Cały czas brakuje konsol, więc jest git, nie? Więc fajnie, że o tym mówią, nie boją się, nie wstydzą się. Po prostu tak, zrobiliśmy dużo błędów w trakcie tych lat, ale no właśnie, to wyciągamy
firma, na którą stać było na te błędy, no, to też już warto
sprawa,
wziąć.
Oczywiście, wiecie, że bo mi był upaść 50 to razy już, nie?
Tak, zresztą to było ciekawe, że tutaj jedyny miałem niedosyt, nie? Że tak naprawdę jak mówimy o sukcesach Xboxa, to one nigdy nie były tak jakby wymierne w tym kontekście, że okej, oni się cieszyli, że sprzedawali tam dużo konsol, ale tak podskórnie jak mam wrażenie, że tak ten projekt jest cały czas nierentowny dla Microsoftu. On się nigdy jeszcze nie spłacił. Oni są w stanie sobie po prostu pozwolić na inwestycje. Nie wiem, musiałbym zerknąć liczby, ale wydaje mi się, że raz, że te wszystkie właśnie akcje, replacement, budżet na pierwszego Xboxa jest chory. No, to po prostu naprawdę musiał być Big Daddy, który miał na to kasę, chęci i powiedział, że jeśli dajemy na to zielone światło, to wy się nie przejmujcie kasą, nie? Kasa się znajdzie.
No ciekawe jak się tym ludziom pracowało przy tym projekcie. Znaczy oczywiście nie mówię o tym ostatnim miesiącu dokręcania Halo jedynki, bo to trochę hardcore, wiadomo. No ale też na końcu jest takie poczucie, że chyba zrobiliśmy coś fajnego.
Nie, to też ewidentnie widać po wszystkich zaangażowanych w tym czasie, nie? Że to jest takie, ale jak chyba w każdym większym projekcie, nie? Jak się skończy, to jest już coś takiego, że okej, fajnie, że to zrobiliśmy, nie? Mimo, że było, i szczególnie po czasie, to zapominasz o tym, co było złego, no jasne, o tych wszystkich nerwach i tak dalej, zostaje te przyjemne wspomnienia, ale to nawet po tym procesie Epica z Apple wyszło, przypominam, że Microsoft nigdy nie sprzedał konsoli i zarobił na niej dolara. Oni do każdej konsoli, w każdej generacji w historii swojej dopłacali do każdego sprzedanego egzemplarza, nie?
To jest niesamowite, no ale stać ich, no. stać ich.
No wiesz, no jeszcze też na grach, no zarabiałem na innych rzeczach, na Game Passach i tak dalej.
Game Pass jest dla nich wspaniałym biznesem, kupują te studia, to wspaniałe.
Znaczy, no właśnie, tak trudno ocenić. No
Spencer mówi,
wiesz,
że się spina, ale to nigdy też nie widzieliśmy konkretnych liczb, nie?
Mhm. Znaczy, to jeżeli się spina przy takich zakupach, jakie robią, to znaczy, pytanie, że jest spoko, nie?
W sensie... Tak, pytanie, czy oni wlicza to do bilansu Game Passa, nie?
No tak.
Że zakup, że 7,5 miliarda na Bethesda, nie?
Ej, tak w ogóle to Xbox Series S mamy od półtorej roku. Mm-hmm. No rok i ze dwa miesiące, rok i miesiąc. Nadal ich nie można dostać.
No Xboxa tego Series X też bardzo ciężko jest dostać.
I to do takiego stopnia, nie wiem czy teraz słyszeliście, że odbywają się jakieś zawody właśnie chyba grania w Halo gdzieś w Stanach.
A, słyszałem
i
o tym. No.
Nie mieli produkcyjnych wersji Xboxa, więc wzięli deweloperskie z retailowym softwarem, bo inaczej by się nie odbyło.
Okej.
Okay. To ciekawe, to mogli napisać, zrobić ulotki dla wszystkich graczy. Weź swojego Xboxa do plecaka, weź swojego pada i tak. Przyjeżdżaj.
No plus jest taki, że telewizory mogliby ogarnąć. Nie?
No telewizory akurat... mogłyby być, to prawda.
A to jeśli mówimy o sprzedaży, to jakbyście mieli powiedzieć po pierwszym roku Xbox Series X i S i PlayStation 5, ile się sprzedało milionów egzemplarzy Xboxa nowej generacji, tych dwóch wydaniach. To ile byście powiedzieli? Milionów sztuk na całym świecie.
Ja bym powiedział, że 3.
3 miliony?
Nie.
Mało. Jednego i drugiego?
Tak, tak, tak.
W sensie Series X sumujemy i S. S i X, a tak. I versus PlayStation.
11 tak. Milionów. Xboxa, Xboxów i powiedziałbym, że PlayStation więcej.
Ja tak, jestem przekonany, że PlayStation więcej. Ja bym postawił na PlayStation 35 milionów, a...
Nie ma tyle konsol jeszcze na rynku.
Okej. No to przeszacowałem, ale już zostanę przy tej cyferce. Mhm. A Xboxów...
W takiej opcji 3.
No nie, no to z 18, no.
To Xboxa, Orzeszek prawie dobrze powiedział za drugim razem, to jest 10,6, a PlayStation 5 16 milionów. To PlayStation 5 już jest prawie przegoni Vita, a Xbox Series X zaraz przegoni Wii U. Pierwszego Xboxa 24,5 miliona. To jest dość mało. Xbox One 50 milionów, Xbox 360 85 milionów.
Wow.
A PlayStation poza trójką, która jest 87 milionów, zawsze miała powyżej stówki.
No, ciekawy jestem. Znaczy, oczywiście brak chipów jest bardzo uciążliwy, ale tutaj akurat jest uciążliwy dla obu producentów, więc to też pokazuje nadal, że Playak rządzi. No,
no tak, tak, tak.
Jeśli potrzebujecie oczywiście chipów, to zachęcamy serdecznie do tego, żeby wziąć trzecią dawkę lub jeśli nie mieliście, to drugą.
Strasznie ponoć fajnie kopie.
No to prawda.
Fajnie kopie. No i jeżeli potrzebujecie chipsów, to już ich nie ma, bo Orzech zjadł wszystkie.
Wszystkie na świecie.
Boże. Myślałem, że zapomnę i nie będzie mi tak źle.
Ile dałbyś, by zapomnieć te wszystkie chipsy złe?
Które zjesz je dziś, bo nie... nie.
Orzech szykuje się na święta.
Tak, rozstywa się tak od środka. Rozszerzanie.
Strasznie się czuję.
Wojteczku, powiedz, o czym powiesz dla patronów. Dla patronów. Dlaczego warto zostać patronem?
Tak, warto zostać patronem, bo są dodatkowe odcinki, to jest chyba oczywiste. Dodatkowe pół odcinki, podobnie jak w Jesłosie, tutaj w nagranym jest tak samo. Pół godzinki, jeszcze zostajemy, jeszcze sobie gadamy i dzisiaj pogadamy. Zrobię chłopakom quiz na temat tego, co uważają, że stało się rzeczami roku, i to jest kilka kategorii różnych,
super.
W świecie PlayStation.
Fantastycznie.
O, PlayStation to najbardziej lubię.
To dobrze, że nie czytałem tego newsa, bo miałem zamiar.
A właśnie, no to że dobrze, że na nie przejrzeliście, nagrody. Zrobimy quiz, zobaczymy, czy zgadniecie. Tak. Jest tutaj dużo fajnych kategorii, na przykład najlepsza nowa postać, która pojawiła się w tym roku w świecie PlayStation. I wszystkie są obstawione tutaj Są aż cztery, po cztery nagrody w każdej kategorii, więc myślę, że...
A czy my dostaniemy jakieś nagrody, czy będzie jakieś wygranie nagrody? Czy
dostaniesz PlayStation.
Kurwa.
Dostaniesz PlayStation, które ci ukradliśmy.
O!
O!
A, także... Byś mógł komuś tam odpalić.
Nie? Dobra, to ja tylko powiem, że dziękujemy serdecznie wszystkim naszym patronom, którzy już są. Zapraszamy oczywiście do patronowania, ale szczególne dzięki wędrują dla Bartosza, Kacpra, Krisa, Piotra, Witosława i Łukasza, którzy nas wspierają. Także, że warto o tym wspominać.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Tak jest.
No to my i się co, przenosimy się.
Kochani, growych świąt. Mam nadzieję, że znajdziecie coś super pod choinką, co się przyda do gierki.
To sobie kupcie fajną grę, bo dokładnie. Jest dużo promocji w tym momencie.
Dzisiaj, jak słuchacie tego, to na PlayStation Store rusza Winter Sale, który też jakoś hucznie zapowiadają, więc myślę, że może coś się ciekawego tam zdarzyć. 22 właśnie grudnia rusza, więc tak,
ja
tak
właśnie
może być.
Dzisiaj kupiłem sobie grę na Nintendo Switcha, w którą pewno nigdy nie zagram, więc myślę, że wszystkim wam to też polecam.
Super, super.
Tak więc i słyszymy się za rok. Ten klasyczny żart trzeba powiedzieć.
Ale może tym razem nie będę jadł chipsów tyle.
No spróbuj.
Masz postanowienie
noworoczne. Nowy rok, nowy ty.
Nowy ja. No.
Mhm. Okay. Dobra.
Trzymajcie się, dzięki wielkie.
Tak.
Pa.
Pa.